Witaj w kolejnym odcinku Przeprogramowanie Fit Gość. Tym razem moim rozmówcą jest Andrzej Fritscher, specjalista w zakresie JavaScript, TypeScript i React. Andrzej w godzinach pracy zwalcza przerośnięte komponenty reactowe o nieokreślonej odpowiedzialności, a po pracy krzyczy na sztangi na siłowni, nagrywa niszowy hip-hop i tworzy jeszcze bardziej niszowe brandy odzieżowe. Poznałem Andrzeja za sprawą popularnego meetupu Meet.js Kraków, który Andrzej organizuje od blisko 10 lat, a obecnie współpracujemy przy pierwszej edycji FutureConf, konferencji o JavaScript AI, na której będziemy przemawiali razem z Przemkiem. Więcej informacji o FutureConf znajdziesz na stronie futureconf.tech, a z kodem OPANU AI do końca sierpnia otrzymasz 33% zniżki na bilety. W naszej rozmowie poruszyliśmy następujące tematy. Wpływ AI na naszą programistyczną codzienność i przyszłość, jak organizować eventy dla programistów lub przemawiać na nich jako prelegent oraz jak sprawnie rozwijać swoją karierę jako programista z naciskiem na błędy, które popełnialiśmy na naszej drodze do seniora. Zanim przejdziemy do rozmowy z Andrzejem, chciałbym Ci polecić nasze przeprogramowane szkolenie, narzędzie AI dla programistów i zespołów produktowych, które pozwoli Tobie i Twojemu zespołowi opanować narzędzia AI w zaledwie jeden dzień. Szkolenie przeprowadzamy na żywo w formie warsztatów. Oprócz tony wiedzy popartej naszym doświadczeniem oraz badaniami naukowymi, nie zabraknie dużej ilości ćwiczeń praktycznych. Warsztaty dopasowujemy do potrzeb Twojego zespołu, niezależnie czy szukasz pełnego dnia dogłębnego szkolenia, czy szybkiego zastrzyku wiedzy w kilka godzin, jesteśmy gotowi Ci pomóc. Więcej informacji o warsztatach znajdziesz na stronie opanuj.ai/szkolenia. Warto skorzystać z promocji wakacyjnej, dzięki której zaoszczędzisz 30% przy rezerwacji terminu. Promocja jest ważna do 31 sierpnia. Zapraszamy na opanuj.ai/szkolenia i do zobaczenia na warsztatach, a tymczasem zapraszam do rozmowy z Andrzejem Fritscher. Andrzej, zacznijmy od najbardziej gdzieś tam gorącego tematu ostatnimi czasy, czyli narzędzia AI w kontekście programowania. Może opowiedz, jakie są Twoje ulubione narzędzia, które gdzieś tam mają pozytywny wpływ na Twoją produktywność, na Twoją kreatywność na co dzień, zarówno jako programista, ale również jako organizator meetupów, konferencji, prelegent. W czym to tak realnie pomaga? Dlaczego jesteś zainteresowany tym tematem?
Jasne. Ja mogę zacząć od tego, że przez długi czas tego tematu w ogóle unikałem, bo mi się wydawało, że to jest bzdura i wydawało mi się, że hype na AI to jest w ogóle naprawdę nikomu niepotrzebne. I teraz tak naprawdę jestem w trakcie zmiany zdania. Jeśli chodzi, zacznę od takich prostych rzeczy, jeśli chodzi o programowanie, rzeczy, które wszyscy znają, no to moje pierwsze doświadczenia z Copilotem były bardzo pozytywne i to było takie pierwsze podejście, że stwierdziłem, dobra, zobaczmy, już wszyscy gadają, już przez wszystkie okna, wiesz, z lodówki mi to AI wyskakuje, sprawdzę Copilota. No i sprawdziłem i w sumie bardzo mi to pomagało. Po prostu w tym, że jakieś proste linijki mi się pisały same, ja tylko powiedziałem, dobra, dawaj, wrzuć mi to. To było super, przy czym no nie mogę z tego korzystać w pracy z oczywistych powodów, czyli no nie mogę wysyłać kodu z pracy do Copilota i tak dalej. Była zresztą dyskusja na firmowym czacie, co o Copilocie i całe szczęście, że dyskusja się wydarzyła, bo ja już byłem gotowy go odpalać, ale zostałem uprzedzony, że sorry, nie, no nie, w pracy nie. Także okej. Okay. Jakby wszystko tam legalnie, więc tego na co dzień nie używam, ale to jest narzędzie, które mi działa bardzo fajnie. Gdybym mógł w pracy korzystać z Copilota, to na pewno bym korzystał, bo jakieś tam, myślę, że 10-20% przyspieszenia roboty to jest, bo większość tych linijek z mojego doświadczenia mi naprawdę pasowała. Więc to jest, jeśli chodzi o takie programowanie rzeczywiście. Jeśli chodzi o dalsze wykorzystanie w programowaniu tak codziennie, to w tym momencie, no, tak jak powiedziałem, tego nie mogę. Miałem podejście do tego, żeby coś mi tam ChatGPT pisał i czasem mi się to przydaje, przy czym moja obecna praca, to co ja robię na co dzień dzisiaj w robocie, to jest tak naprawdę bardzo mało programowania, ponieważ jestem w takim teamie, gdzie mam duży dział data science i moja główna robota na co dzień to jest zrozumieć, co oni robią, i zrozumieć, co tak naprawdę użytkownik chce. I zresztą miałem taką rozmowę ostatnio w pracy z jednym z nowych menadżerów i on pytał, co ja tam robię. Ja mówię, że ja bardzo mało programuję, bo ja 3/4 mojej roboty to jest zrozumienie, co my w ogóle robimy. I tutaj to jest taka działka, która jest, gdzie AI mi nic nie daje, bo to są po prostu kwestie przegrzebania się przez ten kod, obejrzenia, jak te dane wyglądają, dogadania się, czego użytkownik chce i to no tak naprawdę, to jest po prostu robota, która musi być wykonana i tego się nie da zautomatyzować za bardzo. Więc tak wygląda moje użycie AI w programowaniu. Czyli gdybym mógł Copilota, to super, na co dzień no nic wielkiego nie zrobię, bo mam głównie pracę koncepcyjną. Gdybym na przykład był, gdybym miał ChatGPT w moim poprzednim projekcie, który polegał na przepisaniu wielkiego jQuery codebase'a do Reacta, to pewnie bym siedział, wiesz, pół dnia na GPT i bym mówił, wiesz co, przepisz mi tę logikę do Reacta i z moich testów takie zabawy dawały jakąś korzyść, że rzeczywiście, nawet gdybym to musiał poprawić, to takie rzeczy jak przepisanie logiki z jednej rzeczy w drugą, z jQuery w Reacta, myślę, że wtedy to jest taka automatyczna robota i wtedy bym korzystał. Ale akurat w tym projekcie, co jestem teraz, to jest zbyt dla mnie skomplikowane i też tak, to jest takie moje doświadczenie. Może, wiesz, może to jest kwestia tego, że ja jestem jakoś mało sprytny, ale czasami jak myślę o tym, żeby użyć rzeczywiście GPT do rozwiązania problemu, to kminię, co ja chcę go spytać i w momencie, jak ja już rozkminię, co ja chcę go spytać, to ja już go nie potrzebuję.
Okay.
Bo wiesz, bo już sobie ustaliłem w głowie problem i wtedy się okazało, a dobra, wiesz co, to będą trzy linijki, już nieważne, już se sam to napiszę. Więc tak, w tym projekcie obecnym, tak jak mówiłem, to wygląda. A jeśli chodzi o wykorzystanie AI w innych dziedzinach, ja ci powiem na przykład, w czym mi się przydało ostatnio, zupełnie inna dziedzina, zupełnie nie meetupowa i nie programistyczna, generowanie obrazków i to jeszcze w takiej dość śmiesznej dziedzinie mi się przydało, bo w tym momencie to jest jeden z moich tam side projektów. Jakiś czas temu chciałem już się tym zająć od lat i się zebrałem w tym roku, ponieważ jak masz dużo na głowie, to wiesz, zawsze trzeba sobie wziąć więcej. Więc stwierdziłem, że zacznę robić coś, co chciałem od dawna, czyli zacznę sobie robić jakąś, to są duże słowa, ale powiem, markę odzieżową, że chcę sobie robić jakieś ciuchy, które z jakimiś fajnymi wzorkami i tak dalej. Miałem rozkminę w głowie, dość konkretną, i chciałem znaleźć grafika, który mi to zrobi. I moje użycie na przykład AI polegało na tym, że ja sobie nagenerowałem obrazków mniej więcej koncepcji, co ja bym chciał, po czym się skontaktowałem z dziewczyną, z żywym grafikiem i wysłałem jej to i powiedziałem, wiesz co, ja bym chciał coś takiego. I na przykład to było dla mnie zajebiste ułatwienie roboty, bo ja plastycznie jestem noga strasznie. W innych dziedzinach się odnajduję, plastycznie nic nie potrafię. I to, że zamiast na przykład spędzać z dziewczyną tam, która mi to rysowała, wiesz, 2 godziny na rozkminianiu, to ja powiedziałem, ja chcę coś takiego. I z tego jestem na przykład zachwycony. To jest po prostu generowanie obrazków jako koncepcji. Nawet, wiesz, ja z tych obrazków nie skorzystam, bo ja i tak mam narysowane przez człowieka. Ale to było coś, co mi się przydało i jestem pewien, że z tego będę korzystał dalej, bo dalej sobie mam jakieś tam rozkminy z tymi ciuchami i to jest super rzecz, z tego jestem bardzo zadowolony i na 2 serwisach do generowania obrazków mam subskrypcję, także a to są też, to nie są duże pieniądze, a dla mnie użyteczność jest super. Więc tak super. To wygląda.
Spoko, spoko, no jeżeli chodzi właśnie o Midjourney, tam widziałeś, korzystasz z Leonardo AI, no to są niesamowite narzędzia właśnie do tego typu zastosowania, tak samo gdzieś tam szukając zajawki na pierwsze tatuaże, no to również się wspomagałem tymi narzędziami, żeby właśnie potem już artyści od tatuażu przekazać jakieś moje zajaweczki, on mógł sobie projekt na tej podstawie stworzyć, więc to bardziej spoko. A powiedz mi taki szerszy temat, który pewnie nutuje wiele osób, no bo jest ta obawa przed automatyzacją pracy programisty. Czy w ogóle uważasz, że tu jest jakieś zagrożenie, czy nie bardzo, czy ten jakby ludzki pierwiastek jest kluczowy i dlaczego?
No myślę, że postaram się odpowiedzieć jakoś sensownie na to, no bo wiadomo, że ostateczna odpowiedź jest taka, wiesz, nie mam pojęcia, zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, to jest coś, co bym powiedział, jakbym był 100% szczery, nie? Co ja wiem, ale jak myślę, patrząc na moje doświadczenie do tej pory, to no mogę wrócić do tego, co powiedziałem na początku. W tym momencie moja robota jako programisty to jest programowanie, kodowanie, ta część pisania, wiesz, kodu, to jest naprawdę ostatnie 20-30%. A moja najważniejsza w tym momencie rola, która jest ważna, że ja jestem w tej roli jako człowiek, to jest komunikacja z całym teamem. I jak na razie nie wyobrażam sobie, patrząc na to, jakie są możliwości generowania kodu nawet, nie wyobrażam sobie, żeby jedna osoba na przykład była w stanie zastąpić, wiesz, mnie, jak ja robię full stack JS i Python, do tego jeszcze kogoś od Data Science, kto robi prawdziwą robotę, bo popracujemy nad projektem, gdzie się duże ilości danych przewalają i trzeba z nich coś wyciągnąć. i dodatkowo jeszcze kogoś od infrastruktury, kto mi to jeszcze wypchnie i poskleja te wszystkie elementy, no to w tym momencie możliwości zastąpienia takiego teamu nie widzę. Widzę to z moich doświadczeń do tej pory, widzę to tak, że jakieś małe elementy można przyspieszyć. Co się da zautomatyzować, co się da szybko wygenerować, to można przyspieszyć, co jakby jak rzeczywiście się zatrzymasz nad jakimś problemem czysto programistycznym i myślisz sobie, dobra, jak napisać taki komponent, jak napisać taką klasę, no to sobie idziesz do GPT i powiesz, dobra, zrób mi klasę, on ci zrobi, myślisz, że spoko. Ale z mojego doświadczenia do tej pory dzisiejszego, no ja wiem, teraz mam jakieś 10 lat, plus minus 10 lat roboty, wiesz, rok w rok jako programista, no to co jest najważniejsze i w różnych teamach to też tak naprawdę podobnie, to się rozbijało o podobną rzecz, czyli ja byłem potrzebny nie tylko jako człowiek, który wyklepie, ale głównie jako osoba, która się komunikuje z resztą teamu. Nie? Pamiętam takie sytuacje, jedna z najzabawniejszych sytuacji do dziś z mojej kariery programistycznej. Kiedyś mój szef, pomijając dokładne stanowiska, mój szef siedział w banku, nie pamiętam jakim, zresztą chyba nie powinienem mówić, ale siedział w jakimś polskim banku na prezentacji naszego produktu. I to jest inna firma niż jestem obecnie, także nic tutaj się nie wyciągnie. I w momencie, jak on siedział i prezentował ludziom, to ja siedziałem, on siedział w Warszawie, w banku, w biurze jakiegoś menadżera banku, ja siedziałem sobie w Krakowie, miałem odpalony swój dev server i on w trakcie jak rozmawiał z ludźmi, to on pisał mi SMS-a na przykład, wiesz co, a zrób ten tekst, przerzuć go na prawo, zrób, żeby to było trochę większe i on na żywo pokazywał, tunelował mój serwer lokalny do klienta. I ja to wszystko na żywo robiłem i klient był o Jezus Mara, to wy to zmieniacie, tak wiesz, w ciągu paru minut wszystko się, apka się robi pode mnie. I z mojej perspektywy, no, AI tutaj nie ma w ogóle znaczenia w takich sytuacjach, gdzie jest cała kwestia komunikacji z ludźmi i więc nie widzę, jakby to się miało stać, żeby nagle AI zajęło tę robotę, bo ono robi zupełnie co innego. To jest, w moim rozumieniu AI to jest automatyzacja tego, co się da zautomatyzować, ale moja robota zupełnie nie na tym polega, zupełnie nie polega na klepaniu, to jest jakaś tam mała część, więc no, troszkę naokoło, ale chodziło mi o podanie konkretnego przykładu, gdzie zrobiliśmy fajne wrażenie na kliencie i tutaj, czy ja mam, niezależnie od tego, jakie AI bym miał, to by nic mi nie zmieniło, bo dalej chodziło o komunikację, dalej chodziło o szybkie reagowanie. Więc no nie widzę i w mojej obecnej pracy, i w tamtej nie widzę, jak AI miałoby tutaj w ogóle się wbić i mi zabrać pracę.
No spoko, ja odpowiedziałem bardzo podobnie, bo też w mojej ostatniej pracy na etacie też to programowanie to było 20-30%, właśnie dużo więcej było gdzieś tam rozmawiania z ludźmi, badania potrzeb gdzieś tam programistów smart recruiters, jakiego toolingu potrzebują, co nie działa, no i to tak naprawdę było gro mojej pracy, a ta część, gdzie mogłem sobie tego kodziku wygenerować i co było fajne i przyjemne, to naprawdę było niewiele, więc myślę, że na pewno dla seniorów i osób bardziej doświadczonych, no, które właśnie zajmują się tego typu rzeczami, no to gdzieś tam zagrożenie jest niewielkie. A powiedz mi, a jak masz jakieś przemyślenia na temat tego, jak to może wpłynąć na początkujących programistów? Tutaj gdzieś tam byś się bał właśnie, że no bo wiele gdzieś tam zadań, które się deleguje do początkujących programistów, to są teraz takie zadania, gdzie to ChatGPT radzi sobie całkiem nieźle. No i teraz pytanie, czy ci początkujący programiści dostają fajne narzędzie, które ich rozwój, czy może faktycznie powinniśmy się obawiać, że w ogóle już dla nich nie będzie miejsca w naszej branży?
Wydaje mi się, że to po prostu będzie zmiana troszeczkę jakby to już jest, to, teraz żeby było jasne, to już są moje fantazje, ja nie mam danych i tak dalej, to jest zupełnie moja fantazja, ale jakbym miał sobie tak, wiesz, powiedzieć, co ja myślę, to moje patrząc na historię, ja bym powiedział, że dzieciaki zawsze wymyślają, zawsze jakby my w tym momencie, ja mam 30 lat i ja już jestem, powoli wchodzę w ten level bycia starszym programistą. Wiem, że są ludzie, co mają 50 i tak dalej, no ale już nie jest tak, że ja łapię wszystkie nowinki w moment. Jak miałem 20 lat, to łapałem wszystkie nowinki na już, wiesz. Widziałem nowy framework, poświęcałem pół godzinki i już go miałem. I miałem też takie doświadczenie na przykład w pracy z dzieciakami. Mam trochę doświadczenia też w dziedzinie pracy z młodzieżą, ale się skupię na jednym przykładzie. Miałem uczyć robienia stron grupę dzieciaków, to było około 10 osób w wieku 14-16. I ja myślałem, że ja wejdę, że im pokażę na przykład od tego, jak działają DevToolsy, jak się taką stronkę analizuje, potem na własną rękę zacznie pisać HTML-e i tak dalej. Okazało się, że w ogóle jestem idiotą, ponieważ dzieciaki pokazały mi, że oni sobie wchodzą w DevToolsy i zmieniają oceny w e-dzienniku, jak pokazują wychowawcy czy rodzicom. I wiesz, a ja do nich przychodzę i ja ich chcę czegoś nauczyć. Więc myślę, no tu się puknij. Więc ja myślę, że w kwestii AI będzie tak samo, że po prostu juniorzy, którzy są dziś, dzieciaki, które dziś siedzą przy kompie, będą miały po prostu trzecią rękę, której my nie mamy, bo młodzi ludzie zawsze łapią wszystko. Tego się nie da jakby przeskoczyć. Młodzi ludzie łapią wszystko w moment, więc myślę, że przyszłość będzie taka, że po prostu ja za 10 lat będę widział juniorów, którzy będą mieli AI obcykane, wiesz, na poziomie po prostu 5 razy wyższym ode mnie i będą produkowali ten kod 5 razy szybciej. Ale myślę, że to jest przyszłość, bo nie, tak jak, no znowu wracam do tego, co w sumie powiedziałem przed chwilą, tej komunikacji się nie zastąpi, a też nie widzę tego, że komputery będą same ze sobą gadały i to będzie, wiesz, wszystko i że tylko będą seniorzy, którzy będą wydawali polecenia. Myślę, że po prostu my za 10-15 lat zostaniemy wygryzieni przez dzisiejszych 14-latków, którzy użyją AI w sposoby, których sobie nie wyobrażamy. I nam będzie łyso i będziemy jak, wiesz, jak dzisiejsi dziadkowie, którym trzeba tam, wiesz, z palcem wskazującym klikają smartfona, to my będziemy patrzeć i mówili, Boże drogi, a co ty tam w tym AI-u? A oni po prostu będą nas wyprzedzać. Więc jak sobie mogę pomarzyć, to jest przyszłość, którą ja widzę. Nie widzę tego, że nagle programiści znikną. Po prostu będą o wiele lepsi od nas, bo opanują te narzędzia o wiele lepiej.
Super, no oby tak było. Ja też na to liczę, zresztą myślę, że jako branża i tak będziemy musieli tych nowych ludzi wprowadzać, no bo my się starzejemy i kto potem ma być tym seniorem, nie? Nawet jeżeli będzie ten moment, gdzie ktoś będzie wykonywał pracę, która może być zautomatyzowana, to i tak będziemy tych ludzi tego uczyli, no bo gdzieś tam musimy mieć stały napływ ludzi do rynku, to jakby no jest
tak. To jakby... Ktoś się tym musi opiekować.
Tak, tak. I ktoś musi zastąpić ludzi, którzy obecnie są doświadczeni i przychodzą na kolejne stanowiska, zostają menadżerami i tak dalej, więc jakby taka obawa, że nie będzie zupełnie miejsca dla nowych ludzi, no nie wydaje mi się. Pewnie tego miejsca będzie tyle samo albo i więcej, no bo cała branża rośnie i potrzebujemy więcej doświadczonych programistów, więc tutaj no nie obawiałbym się, a przede wszystkim no, bardzo możliwe, że w ogóle nie będzie powodów do obaw, bo tak jak mówisz, po prostu ludzie przyjdą i będą absolutnie wymiatali, nie?
No, bo też no co, no jakby rynek nie umiera, prawda? Jak się pojawiają na rynku nowe technologie, no to się pojawiają nowe produkty. I jakby przecież wiadomo, że gdybyśmy tam spytali, wiesz, 20 lat temu, gdybyś powiedział człowiekowi, czy opisałbyś iPhone'a człowiekowi 20 lat temu i byś powiedział, czy on go potrzebuje. Byś powiedział, a weź w ogóle spieprzę. Ja tu mam swój kalendarz, ja mam swój telefon, ja wszystko mam, co potrzebuję. A teraz, wiesz, po prostu, szczególnie w naszej branży, bez iPhone'a to jest jak bez ręki. No i co? I to będzie tak samo. Po prostu wejdzie AI i dalej będą ludzie, i będą nowe produkty, których sobie nie wyobrażamy.
Dokładnie. Powiedz mi, bo bardzo dużo się dzieje w tym świecie AI, no cały czas jesteśmy zalewani newsami. Czy ty masz w ogóle jakieś sposoby na to, żeby nad tym wszystkim jakoś nadążyć, by być na bieżąco? Śledzisz jakieś newslettery, no nie wiem, na social mediach, czy gdzieś tam bardziej godzisz się na to, że tego jest po prostu za dużo i niech się dzieje wola nieba?
Wiesz co, jeżeli chodzi o newslettery, to jedyne w tym, czyli mam chyba trzy osoby w tym momencie, które też nie będę ściemiał, że ja śledzę jakoś tak bardzo dokładnie, ale jeśli chodzi o ludzi, których śledzę od czasu do czasu zobaczę, to jest Mateusz Chrobok, to jest Kuba Mrugalski, to jesteście wy, czyli newsletter przeprogramowanych i tak naprawdę to są osoby, które śledzę dlatego, że poza Mateuszem, którego niestety nie miałem okazji poznać, też zapraszałem go na eventy, które robię, ale no nie wyszło. No a wy, czyli ty i Przemek i Kuba Mrugalski, to są ludzie, których udało mi się zaprosić na eventy. Więc tak naprawdę to po prostu miałem okazję, wiesz, was poznać, pogadać i myślę, no dobra, to są sensowni ludzie, to zobaczę, co oni piszą. Więc to jest mój wybór i w takich dziedzinach, kurde, jak śledzę coś, co się pojawia, przez jakiś czas śledziłem takie newsy, które się pojawiały trochę w innych mediach, nie takich specjalistycznych mediach, tylko gdzieś szerzej i śledziłem to, co Altman gada publicznie, śledziłem jakieś wypowiedzi innych ludzi, śledziłem... Kurde, nie chcę zaczynać bifu, ale przesłuchałem na przykład Andrzeja Dragana i mi się na przykład robiło słabo, jak tego słuchałem. Kurde, ja byłem przerażony. Więc przyznam, że się wyłączyłem z tego takiego głównego streamu, bo dla mnie ilość po prostu nakręcania jakiegoś dziwnego hype'u, jak się zaczęły te wszystkie przesłuchania w Stanach, w kongresie, z ludźmi, którzy mówią, że musimy zatrzymać AI, bo nas zniszczy, musimy to wszystko kontrolować. Myślę, Jezus Maria, czy w ogóle, gdzie, wiesz, gdzie ta rozmowa poszła? Czy jak usłyszałem właśnie Dragana, który mówi, że tworzymy nowy gatunek. I jakby, i myślę, czy, w jakiej, wiesz, w innej gęstości żyjemy chyba, bo nie wiem, skąd te pomysły się w ogóle biorą. Także, żeby to ładnie zamknąć, no to te cztery osoby znowu przeprogramowani, to jest was dwóch, no to są cztery osoby, które rzeczywiście jakoś przeglądam, a tego głównego streamu informacji już w tym momencie w ogóle nie śledzę, bo jestem przerażony tym, co tam słyszę.
Kumam, to jest ciekawe, bo dosłownie wczoraj gdzieś tam nagrywaliśmy podsumowanie lipca, gdzie na końcu właśnie mieliśmy segment z komentarzem do wypowiedzi Andrzeja Dragana gdzieś tam w Didaskaliach, do tych dwóch właśnie wystąpień. No i gdzieś tam rantowałem przez dobre 15 minut.
Boże! Całe szczęście!
Widzę, że powtórkę z tego, bo już jakby rant jeden wystarczy.
Okay.
Niemniej również uważam, że te czarne wizje, one bardzo fajnie brzmią, zwłaszcza z ust tak inteligentnych i elokwentnych jak ludzi, jak między innymi Andrzej Dragan, czy tam za oceanem jest Eliezer Jutkowski, też taki naczelny pesymista w kontekście AI. Też mi się wydaje to bardzo takie daleko idące. Jak człowiek sobie jako programista zdaje sprawę, ile w tym jest duct tape'u i no naprawdę daleko gdzieś tam jesteśmy jeszcze, myślę, od świadomości na poziomie człowieka, inaczej z tym jakąkolwiek tam sprawczość. I to się może teraz wydawać, jak było nagłe przyspieszenie, że to już jest tak blisko, ale w latach 60. też nam się wydawało, że już jest tak blisko, nie? I potem Jasne. Mieliśmy trzy zimy za karę, bo gdzieś tam te fundusze odpływały rozczarowane postępami. I tak jak dzisiaj pisałeś na LinkedInie, czytałem posta dosłownie godzinkę temu, wydaje mi się, że to, co mamy obecnie, czyli te transformery, zgadywanie słów, to jeszcze nie jest to, czego potrzebujemy, żeby w ogóle te rozmyślania Andrzeja Dagana były zasadne i w ogóle na miejscu, nie? No, one pewnie, myślę, że kiedyś będą na miejscu, ale czy to będzie za 5 lat, czy za 50, czy za 500, to nie jestem do końca przekonany i wydaje mi się, że on też nie jest, zresztą jak był pytany o to kiedy, to sam mówił, że nie wie, więc może warto byłoby gdzieś tam bardziej pogadać o tym, jak kodzik pisać obecnie za pomocą tych tuli, a nie rozkminiać, kiedy Terminator nadejdzie. Nie? No bo,
albo jak właśnie, jak integrować te narzędzia w swoich produktach, czyli co, to było coś, co właśnie Kuba Rugalski na ostatnim meetupie mówił. No i dlatego właśnie ja się staram mimo wszystko, wiesz, to jest mój sposób takiego wetowania informacji, że się skupiam na informacjach od ludzi, których znam, bo mimo wszystko no to jest, wiesz, jestem w stanie, jak na przykład zobaczyłem prezentację Kuby Mrugalskiego, co też się powtarzam już swoje wypowiedzi na socialach, ale zobaczyłem, wiesz, prezentację ostatnio na naszym meetupie, no to postanowiłem się, dobra, okej, okay, on wie, o czym mówi, tak? On wchodzi, robi półtorej godziny po prostu solidnych informacji na temat tego, jak to działa w praktyce, co zrobisz, czego nie zrobisz, to też jest bardzo ważne. I wiesz, i potem po takiej półtorej godziny takiej prezentacji, ja sobie myślę, dobra, okej, okay, ja go mogę słuchać, ja go mogę śledzić, bo ja wiem mniej więcej, gdzie on ma głowę, nie? I gdzieś w odpowiednim miejscu, więc to jest jakby mój sposób. Przy czym mam ten komfort, że ja organizuję eventy, więc sobie takich ludzi zbieram. Ale no, no, tak jest najprościej po prostu z ludźmi, których, wiesz, śledzić ludzi, których miałem okazję poznać, których miałem okazję sprawdzić na żywo.
Spoko, no to myślę, że możemy płynnie przejść właśnie do tej twojej całej zajawki naokoło organizowania eventów. No i może tak zacznijmy gdzieś tam na wysokim tonie. Co cię zainspirowało w ogóle, żeby zacząć tą przygodę? Ja widziałem u ciebie na stronie, że ta przygoda się już zaczęła chyba prawie 10 lat temu. No więc tak. Jest MeetJS Kraków, jest teraz FutureConf. Skąd w ogóle pomysł, potrzeba? Co chciałeś zaadresować tymi działaniami?
Jasne, bardzo, bardzo chętnie. Tutaj muszę najpierw powiedzieć, że jak coś, to mnie stopuj, bo tu mogę długo gadać.
Dobrze,
ale
działa.
Więc od początku, tam też parę osób będę musiał wymienić ważnych w drodze tej. Tak biorąc od początku w ogóle historię moją, no to ja takie rzeczy mi jakoś robiłem odruchowo zawsze. Nie wiem czemu, ale już jako tam nastolatek gdzieś po prostu, jak coś można było zorganizować, coś można było podziałać. Czy jeszcze to na przykład przez jakiś czas byłem w Krakowie, u Dominikanów w Duszpasterstwie Młodzieżowym, wtedy przystań. Pomijając w ogóle, nie chcę w ogóle kwestie religijne ruszać, ale akurat wtedy byłem w tym Duszpasterstwie Młodzieżowym i już miałem zajawkę na to, żeby coś organizować, żeby pomagać jak tylko można, żeby coś dla ludzi. Po prostu zawsze mnie cieszyło, jak mogłem zebrać ludzi i coś z nimi razem zrobić. Więc taką zajawkę miałem już od dzieciaka zupełnie. I jeżeli chodzi o programowanie, to miałem bardzo dużego farta, że mi się udało w te eventy wkręcić. I tutaj są dwie osoby, którym muszę sprawiedliwość oddać. W roku, zdaje się, 2013 chyba, nie dam sobie ręki uciąć, ale plus minus 2013, pojechałem jako wolontariusz na konferencję Front Trends i tam organizatorem był Damian Wielgosik, który zresztą jest twórcą Mid.js-ów, pomysłodawcą. I ponieważ sobie tam, no ja byłem wolontariuszem, to też z organizatorami dużo gadaliśmy, ja z nim zacząłem rozmawiać i on mi powiedział, a bo ty tutaj jesteś, a wiesz, w Krakowie jest taki Krzysiek Kula, no i Krzysiek Kula jest drugą osobą, którą muszę tutaj wspomnieć na 100%. I rozmawiam z Damianem, Damian mówi mi, wiesz co, Krzysiek Kula tam robi takie eventy, a może byś mu pomógł? A ja mówię, no pomógłbym. I tak naprawdę, żeby było śmiesznie, ja wtedy w ogóle jeszcze nie miałem pracy jako programista. Ja wtedy dopiero sobie tak gdzieś tam grzebałem i pierwsze eventy właśnie, te Mid.js-y, tam około 10 lat temu, zacząłem organizować jeszcze chwilę zanim w ogóle dostałem pracę. Więc wyszło to dość zabawnie i miałem wielką zajawkę wtedy, no też ponieważ to było u mnie zaraz po liceum, bo ja ze studiami miałem takie perypetie zabawne, ale to było zaraz po liceum, więc byłem bardzo jeszcze dzieciakiem młodym i byłem pewien, że wszystko, jestem bardzo mądry, więc też zacząłem występować na tych meetupach i zacząłem obrażać wszystkich ludzi równo i dzięki temu się bardzo fajnie wkręciłem, bo od razu był jakiś ruch, od razu ludzie zaczęli mnie krytykować, tam wtedy w 2013 wyszedłem i powiedziałem, że w ogóle Angular jest do dupy i w ogóle nie używajcie go nigdy więcej i pamiętam, że był super response, ustawiła się kolejka ludzi, żeby mnie obrazić i powiedzieć, że nie wiem, co mówię. Także to była fajna zabawa. No, ale więc tak się wkręciłem i tak jak powiedziałem, to jest ważne dla mnie, żeby tam wspomnieć, jak to się dokładnie stało i jakby od początku moja wizja była dość konkretna i skąd ona się wzięła, to ja za bardzo nie wiem, ale po prostu była, że ja troszkę te eventy, myślę, że dwie rzeczy, o których bym chciał wspomnieć tutaj. Pierwsza rzecz jest taka, że trochę traktowałem i dalej to traktuję tak, że ja trochę, jeśli chodzi o eventy, to robię trochę w branży rozrywkowej. I zawsze jak widziałem takie podejście do konferencji czy do meetupów, takie na zasadzie, wiesz, ważne jest, żeby przyjść z prezentacją, ważne jest, żeby tutaj ludzie podyskutowali o mądrych rzeczach, to sobie myślę, a weź, wiesz, spieprzaj ode mnie. Czy jakieś takie, na przykład byłem na konferencjach, które były w jakichś takich szarych hotelach były robione. I sobie myślę, no ale matko, mi się po prostu nie chce tam siedzieć, mnie to w ogóle nie jara. Więc moja pierwsza jakby myśl w tym wszystkim była taka i co jest coś, na przykład to też widać po Mid.js-ach, które ja organizuję, że zawsze w opisie jest to, że przede wszystkim będzie piwo, pizza i fajni ludzie. I można sobie przyjść, pogadać, spędzić miło czas i mamy też zajebiste prezentacje, oczywiście, nie? Ale coś, na czym mi zależy i dlaczego w ogóle mi się chce to robić cały czas, bo tam, no to już jest dość długo, tak jak powiedziałeś, tam 10 lat, to już jest trochę roboty. Była też przerwa w międzyczasie, więc dla jasności, ale zacząłem to 10 lat temu i na razie robię to dość aktywnie. To po prostu wydaje mi się, że jest taka działka do zagospodarowania, żeby robić eventy, na które ludziom po prostu się chce przyjść, spędzić fajnie czas i żeby to, ta wiedza, przekazywanie wiedzy to było połączone z tym, że wiesz, fajnie jest spotkać, pogadać z ziomkami, a skoro już jesteśmy tutaj, wiesz, na spotkaniu programistów, no to coś powiedzmy fajnego, powiedzmy coś mądrego i nauczmy się czegoś, ale wciąż to ma być na luzie, to ma być przyjemne dla ludzi i też to widać było w konferencji, którą robiłem na przykład JS-ową, z której jestem bardzo tutaj, no wyjdzie, wiesz, że się chwalę, ale myślę, że mam czym, bo jestem bardzo zadowolony z konferencji, którą robiłem, to było zdaje się 2018, i tam najpierw chłopaki, wtedy pierwszą dwa się... Kurde, teraz historia mi się miesza, ale chyba było tak, że pierwszą to zrobił Krzysiek z Kacprem Sokołowskim i chyba oni zrobili pierwszą edycję konferencji Kraków JS, ja zrobiłem drugą i zdaje się, oni robili 2017, ja robiłem jako główny organizator, czy wiadomo z pomocą, ale jako główny organizator chyba ja robiłem 2018 i wtedy wyszło to bardzo fajnie, konferencja była na Dolnych Młynów, kiedy jeszcze Dolnych Młynów istniało. I tam mieliśmy, w ZPT była konferencja, a na przykład opcja lunchowa wyglądała tak, że wszyscy sobie poszli i mieliśmy wszystkie knajpy załatwione. I zamiast siedzieć właśnie gdzieś, robić jakieś takie cateringi, czy, wiesz, z tymi stołami, gdzie po prostu się łokciami przepychasz z innymi ludźmi na konferencji, to ludzie sobie po prostu poszli do knajpy, siedli sobie, wiesz, wygodnie, w miłych warunkach. W ogóle ludzie, ci menadżerowie w knajpach byli tak zachwyceni, że tam dostaliśmy do... lunchu, wiesz, w kilku knajpach lampkę wina, jeszcze, żeby było miło, więc wiesz, fajne miejsce do pogadania i to jest coś, czym ja byłem zachwycony i też jakby do dziś, jak rozmawiam z ludźmi, którzy tam byli, to opinie mają takie same, że to było bardzo fajne, bo naprawdę było miejsce, żeby spędzić miło czas, no i to samo się będzie działo przy obecnej konferencji, którą robię i też, żeby było wszystko ładnie powiedziane z Grześkiem Marzęckim, który jest, tak naprawdę robimy to na pół, tutaj totalnie jest to bliska współpraca i tak samo będzie to wyglądało i robimy to w Hyde Parku, czyli też zupełnie miejscu niekonferencyjnym, ale no to jest miejsce, gdzie jest dużo miejsca do siedzenia, gdzie są, wiesz, bary, gdzie są fajne jakieś foteliki, gdzie sobie można pogadać i spędzić miło czas i po prostu ludziom się chce tam przyjść po prostu, a przy okazji mamy konferencję. I to jest taka, no to jest moja główna zajawka, że też w porównaniu z pracą programisty, jak wiesz, jak zrobię event, wyjdzie fajny event, ludzie mi powiedzą, że było fajnie, że byli zadowoleni, że im się podobało, że się nauczyli, to tego mi nikt nie zabierze. Mm-hmm. Nie przyjdzie mi PM i nie powie mi, że zmienił mi wymagania. I wiesz, i że cała apka idzie do piachu, bo się klienci zmienili zdanie. To jest coś, co daje bardzo dużą satysfakcję po prostu widzieć, wiesz, ludzi, którzy są zadowoleni, którzy przychodzą na kolejne eventy, jak w kwestii, wiesz, naszych meetupów jednych, drugich i tych Meet.js-ów, gdzie zainteresowanie jest bardzo duże i tych future, gdzie jeden i drugi meetup były, wiesz, mieliśmy frekwencje w okolicach setki czy powyżej setki, no to jest, wiesz, naprawdę fajnie i to po prostu jest zajebista satysfakcja. Jest bardzo, bardzo dobrze się z tym czuję, że mogę ludziom dać coś takiego i wiesz, widzę po prostu po zainteresowaniu, że się ludziom to podoba, widzę po reakcjach, że się ludziom to podoba, widzę, że nam się, wiesz, udaje załatwiać super speakerów, którzy też chcą w tym brać udział. No to naprawdę jest bardzo duża satysfakcja i tego po prostu mi, jak wiesz, tego nikt mi nie może zabrać, więc to jest chyba moja główna zajawka, że to naprawdę, naprawdę takie łączenie ludzi i to, że widzę, że po prostu ludzie mają z tego zabawę, że mają korzyść, że się czegoś uczą, to jest zajebista satysfakcja.
Nie dziwię się, że tą satysfakcję masz. Byłem na kilku eventach i na wszystkich też się właśnie wybornie bawiłem. Była właśnie i okazja, żeby z ludźmi pogadać. Wiele osób już na Meet.js-ach czy na Future'ze poznałem, więc to było naprawdę fajne i ekstra, że to robisz. A powiedz mi, byłbyś w stanie nas przeprowadzić tak chociaż wysokopoziomowo, jak wygląda taki proces? Powiedzmy, że jakby ktoś chciał, może nie w Krakowie, bo tu ma dużą konkurencję.
Nie, zapraszam, wiesz, jakby wolny rynek.
Ale jest wiele miast, na przykład takich jak Bydgoszcz, z której się wywodzę, gdzie takich meetupów za bardzo nie ma, a może są ludzie, którzy chcieliby to robić, ale nie wiedzą jak. Więc jakbyś opowiedział, jak w ogóle do tego podejść, jak zacząć z organizacją tego typu wydarzeń.
Jasne, ja też muszę powiedzieć, że ponieważ tak jak mówiłem, ja zacząłem robieniem eventów przez dołączenie do Meet.js-a, który już był żywą inicjatywą, to miałem troszkę łatwiej i dla mnie organizowanie eventów się głównie opiera na po prostu tym, że znam już w tym momencie dość dużo ludzi w różnych firmach. I miałem na przykład bardzo duży komfort przy organizowaniu Future, że mając już doświadczenie z organizowaniem innych eventów, to po prostu napisałem i przy jednym, i przy drugim evencie, napisałem do, wiesz, znajomego z jednej firmy, do znajomej z drugiej firmy, powiedziałem, mam event, chcesz event? I jasne, dawaj, wiesz, robimy. Więc to jest pewien dość duży komfort, który polega na tym, że robię to już długo, ale myślę, że wiesz, w momencie, i to jest coś, co jest tutaj chyba najważniejsze, w momencie, w którym rzeczywiście ktoś chce, wiesz, zacząć coś takiego, przepraszam bardzo, to myślę, że wiesz, najważniejsze jest znaleźć po prostu jakąś firmę, która jest gotowa cię w tym wspierać, bo robienie czegokolwiek samemu na siłę to jest straszna katorga. I z mojej perspektywy, no to najważniejsze w tym, że wciąż robię te eventy i to idzie dobrze, to jest utrzymywanie dobrych relacji z ludźmi w różnych firmach i po prostu utrzymywanie kontaktów. I dlatego na przykład też ja coś, co ja robię, jak na przykład, no nie wiem, są firmy, na przykład jak Schibsted, z którymi już mam relacje, wiesz, od lat, jeżeli chodzi o organizowanie eventów, ale u nich tam osoby odpowiedzialne za te eventy się zmieniają. I ja za każdym razem, jak jakaś nowa osoba się pojawia, to na przykład się wybieram do nich, staram się być tam na miejscu, przynajmniej pół godziny, godzinę poświęcić na rozmowę w cztery oczy, co ja robię, dlaczego to robię i jak możemy współpracować. I jak za każdym razem, na przykład jak na Midjourneyie się pojawia jakaś nowa zainteresowana firma, to staram się umówić spotkanie też w cztery oczy, żebyśmy się poznali, żebyśmy wiedzieli w ogóle, kto kim jest tutaj. I to jest coś, co moim zdaniem też ciężko jest, wiesz, załatwić przez maila. Więc jest to taka troszkę wiedza, wiesz, mało praktyczna, bo jeśli chodzi o, to nie jest kwestia, to nie jest wiedza z takiego event managementu per se, ale z tego, jak utrzymać się, wiesz, przy robieniu tych eventów i nie oszaleć, no to dla mnie główna robota to jest po prostu dbanie o to, żebym miał dobre relacje z ludźmi, którzy mi to pomogą zorganizować. I jeszcze mam jakieś tam pomysły na przyszłość, jak to rozwinąć jeszcze lepiej, te kwestie właśnie, wiesz, zdobywania znajomości, ale i to też, wiesz, wynika u mnie z tego, że mi się po prostu chce, w sensie ja po prostu lubię sobie pogadać z ludźmi i dlatego też te eventy robię, bo sobie lubię pogadać z ludźmi i no tak jak mówię, to jest taka, to nie jest taka konkretna rada, wiesz, najpierw zrób to, najpierw zrób, potem zrób tamto, ale wciąż uważam, że to jest najważniejsza rzecz i dlatego o tym mówię i po prostu też moje doświadczenie jest takie, dla ludzi, którzy by chcieli coś odpalić, że jeżeli masz zajawkę rzeczywiście i przyjdziesz do ludzi i powiesz, ej, mam, wiesz, mam fajny pomysł i naprawdę mi się to podoba, myślę, że tam ludziom się to spodoba, no to też inni ludzie przejmują tę zajawkę dość łatwo, jeżeli się rzeczywiście chcesz tym dzielić, więc myślę, że po prostu to jest kwestia najważniejsza, trzeba po prostu chodzić po ludziach, mówić, mam fajny pomysł, i dajcie mi pieniądze. No bo też bądźmy też szczerzy, organizowanie eventów to nie są takich meetupów na przykład. Konferencja inna sprawa, ale meetupów to nie są duże pieniądze, bo jakby chodzi o to, żeby znaleźć salę, gdzie z reguły salę można znaleźć za darmo, nawet jeżeli się nie ma, bo wiem, że w różnych miastach na przykład uczelnie są chętne, żeby dawać salę. Jeżeli nie masz, jeżeli chcesz zrobić naprawdę po kosztach, to jakieś placówki edukacyjne są chętne, więc można się odezwać na pewno do uczelni i z reguły się znajdzie kogoś też chętnego. Załatwienie jakiegoś, wiesz, coś do picia, jakaś pizza i takie rzeczy, orzeszki dla tam nawet dla setki ludzi to nie są duże pieniądze. Więc dla takiej firmy IT, która ma okazję pokazać siebie, wiesz, poprawić swój wizerunek przez to, że się angażuje, przez to, że wychodzi do ludzi, no to z reguły to są bardzo korzystne warunki dla takich firm. Więc jeżeli się ma zajawkę i się jest w stanie ją przedstawić, to moim zdaniem jest tak, wiesz, 60% roboty jest załatwione i potem też kwestia tego, żeby te kontakty w miarę możliwości, wiesz, z ludźmi utrzymywać, żeby tam te eventy się odbywały regularnie i tak dalej. A jeśli chodzi o organizację taką, wiesz, czysto praktyczną, to jedna rada, która z mojego doświadczenia wynika, może inni ludzie mają inne, ale z mojego doświadczenia wynika, że nie ma co się. Ja bym powiedział, że przy organizacji eventów zawsze się coś wywali. Też mam na przykład doświadczenia z organizacją i miałem, to już jest zupełnie dla zajawki, ale zdarzyło mi się też w życiu organizować koncerty muzyczne. I z czego to była super zabawa. I tam po prostu, jak już wchodzisz w jakiekolwiek relacje z ludźmi innymi, od których zależy, wiesz, to czy ci się uda, czy się nie uda, to zawsze w ostatniej chwili coś walnie. Więc powiedziałbym, po prostu no, trzeba być na to gotowym i trzeba wziąć pod uwagę, że nawet jak masz idealny plan, to w ostatniej chwili pewnie coś się nie uda. I więc poza utrzymywaniem właśnie relacji z ludźmi i utrzymywaniem relacji z ludźmi, którymi możesz współpracować, czy na przykład widzisz, tak jak to jest tak naprawdę. Wiesz, nie muszę szukać przykładów daleko, nie? W tym momencie to, że my gadamy, no to gdzieś tam zaczęło się od tego właśnie, że był meetup, że wy byliście na meetupie, no i teraz jest, widzisz, tak właśnie działa utrzymywanie relacji. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest kwestia tego, że zawsze się coś wywali i takie rzeczy, naprawdę takie meetupy można robić bardzo po kosztach, więc też się tym nie przejmować za bardzo, że tam, wiesz, nie ma pieniędzy, bo zawsze się znajdzie firma, która ci da 2000, 3000 na jakieś tam, wiesz, na pizzę, jeżeli będą w stanie zobaczyć, że prezentujesz coś ciekawego, że wiesz, że przygotowałeś, że masz jakichś ciekawych speakerów, czy po prostu masz ludzi, którzy się zbierą i będą chcieli pogadać. Więc no to są takie bardzo ogólne rady, ale u mnie działa.
Okej, czyli bardzo ważny jest host i po prostu trzeba gdzieś tam wyjść do ludzi i szukać chętnych. A powiedz mi, a co do speakerów, właśnie prelegentów, to masz tu jakieś patenty, też lecisz typowo na relacji, czy jednak od czasu do czasu musisz gdzieś tam poszukać, jakoś się rozejrzeć po okolicy i kogoś znaleźć, z kim nie miałeś wcześniej styczności? Jak do tego podchodzisz?
To znaczy też głównie, ja się staram głównie robić robotę taką na miejscu, że tak powiem, na eventach, jeśli chodzi o szukanie speakerów i staram się po prostu... Zresztą też, wiesz, to czasami wychodzi samo, bo zawsze są ludzie, którzy są bardziej, wiesz, przychodzą na meetupy, przychodzi na meetupy wiele osób i zawsze widać, że jest te parę osób, które są bardziej zainteresowane, które zadają więcej pytań, które się wybijają jakoś z tłumu. No i z reguły, jak ja taką osobę zauważę, to po prostu zagaduję. I z reguły takie osoby też są chętne do rozmowy, bo jeżeli już ktoś zadaje pytania w trakcie prezentacji, też łatwo jest wejść, coś podrzucić, wiesz, parę pytań. A co robisz? To trochę ja się czasami czuję, jakby to był taki, wiesz, taki trochę Tinderek, bo na przykład ktoś, wiesz, zagaduje kogoś i ja wiem, że on ma ciekawy temat i pytam się, a co ty robisz w pracy? I on, a wiesz co, nie no, klepię tam, klepię jakiegoś JS-a, nie, nudne, nudne. A ja mówię, nie no, dawaj opowiedz, ja chętnie posłucham. I wiesz, rozwijamy, nakręcamy tam te relacje. No i potem rzeczywiście ktoś mi, jak po 15 minutach już ktoś mi opowie, co tam w pracy robi, co ciekawego ma do powiedzenia, to mówię, zajebiście, to zrobimy prezentację. I czasami to wychodzi za pierwszym razem, czasami to wychodzi za piątym. To jest mój główny sposób szukania speakerów. Też od czasu do czasu ludzie się zgłaszają sami, bo już na tyle te eventy hulają, że po prostu ludzie chcą wystąpić, co też jest bardzo fajne. I mam też takich stałych speakerów, których już znam od lat i wiem, że się mogę odezwać. Wiesz, robimy. Mam speakerów, którzy na przykład na MidJS-ach występują raz w roku, wiem, że będzie solidna prezentacja i tak dalej, bo już się znamy od lat. No ale to pierwsze, co powiedziałem, zdobywanie speakerów to jest, tak jak właśnie opisałem przed chwilą, takie podrywanie programistów troszeczkę. Ale idzie, myślę, to całkiem dobrze, bo regularnie nowe osoby się pojawiają, w moją sieć wpadają i to idzie do przodu. A też powiem ci, że tak jak druga kwestia, no bo tak jak powiedziałeś, sam zasugerowałeś, nie z wszystkich ludzi da się na miejscu złapać. Na przykład właśnie tutaj Kubę Rugalskiego, już tam się odzywałem do niego mailem, nie znaliśmy się wcześniej. Czy takie osoby też się zdarzają? I powiem ci, że większość ludzi odpowiada bardzo pozytywnie i to też jest jakby ktoś chciał zrobić jakiś event i się bał, to 90% ludzi, do których się odzywam, nawet jeśli nie wystąpi na evencie, to na przykład mi pomaga znaleźć kolejną osobę, która wystąpi. Jak napisałem do Adama Gospodarczyka, który zresztą z Kubą robi tam kurs AI Devs, to on odpisał w ogóle, wiesz, odpisał mi w 2 minuty, i napisał, że sorry, wiesz co, ja się nie wybiorę, ale tu masz 3 inne osoby, powołaj się na mnie i wiesz, zrobimy. Także w ogóle nie mam problemu, jeśli chodzi o takie szukanie nawet gdzieś dalej, to jest z mojej perspektywy, to jest bardzo łatwa robota, bo ludzie chcą występować, w większości. Czasami tam ktoś mi odpisze, wiesz co, nie, no nie mam czasu, typowe rzeczy, nie? Ale jeśli chodzi o zaangażowanie, to jest bardzo łatwe, więc nie ma się co w ogóle bać. Wystarczy tam ładnie napisać dzień dobry i w miarę miłego maila. I jeszcze jedna taka rzecz, którą przy organizacji eventów, którą mogę podrzucić, takiego tipa. Z reguły, jak coś chcesz zrobić, to czasami tego samego maila trzeba wysłać ze 3 razy. I to jest taka rzecz, która się niektórym ludziom wydaje chamska, ale jakby często po prostu te maile giną, bo każdy wie, ile z reguły jest rzeczy do zrobienia w ciągu dnia i te maile giną w skrzynce. Jak nie jesteś znajomym, jak nie jesteś, wiesz, na pierwszym miejscu w ważnych, to ten mail zginie, więc dla wszystkich ludzi, którzy coś się, wiesz, z eventami zajmują, ostatnio zdarzyło mi się, że potrzebowałem w kwestii organizacji konferencji się dogadać się z jednym człowiekiem i wysłałem tego samego maila 15 razy i po prostu, wiesz, dawałem Jeszcze raz, i jeszcze raz. I po tych 15 mailach dostałem odpowiedź i dostałem, a wszystko spoko, jasne, panie Andrzeju, robimy, robimy. No i to jest coś, czego się trzeba, powiedziałbym, nie bać się, bo po prostu trzeba przycisnąć się czasami, wiesz, ludzi z tego prostego powodu, że maile giną i też ja czasami tego nie robię i potem na przykład mi ginie jakiś prelegent, bo go nie przycisnąłem, ale większość ludzi reaguje bardzo pozytywnie i ponieważ już teraz tak, myślę, że powiedziałem, co miałem do powiedzenia, nie bać się podchodzić do ludzi i online, i na żywo. W większości przypadków, jak ktoś jest miły i wystarczająco kulturalny, to są, ja mam 95% pozytywnych odpowiedzi.
Ja również wiem, więc gdzieś tam, no teraz nagrywam podcast, również do Andrzeja musiałem zagadać, czy zainteresowany, no o dziwo był i jest tutaj z nami i tak miałem w każdym gdzieś tam podejściu, jeszcze nikt mi nigdy nie odmówił, no wiem, więc nawet mi ciężko mówić, jak to jest, kiedy ktoś ci odmawia. Ludzie po prostu na ogół chcą. Ale tak jak mówisz, też trzeba pamiętać o tym, że jak ktoś ci nie odpisze za pierwszym razem, to żeby pingować. To jest taka umiejętność sprzedażowa. Sprzedaży to jest zupełnie normalne. Oni tam po prostu z zasady przynajmniej 7 razy próbują, a jak dopiero wtedy zaczęły się zastanawiać, czy ktoś może nie jest zainteresowany. Więc to jest coś dla programistów, się może wydać mega nieuprzejme i nachalne, ale jak ktoś jest zajęty i robi fajne rzeczy, no to często po prostu ciężko się do niego przebić, więc super rady. A powiedz mi, możesz przytoczyć jakąś taką historię, bo mówiłeś o tym, że często są jakieś pożary, nie? I się dzieją jakieś różne dziwne, czarne rzeczy. Masz jakąś fajną historię taką, żeby coś ci szczególnie zapadło w pamięć? Co się wiesz, wydarzyło, co się łapałeś za głowę?
Czy jakieś tam historie zabawne mam? Ostatnio na przykład ze śmiesznych takich rzeczy, to trochę tam ustalałem, potrzebowaliśmy mieć w jednym miejscu dźwięk i potrzebowaliśmy mieć wejście, ponieważ, przepraszam, na jednym z ostatnich tam meetupów na Future, w ogóle na dwóch, obu Future, po prezentacjach mieliśmy teatr improwizowany, taką, wiesz, dodatkową zabawę, no i wyszło to bardzo fajnie, ale tam w grupie tej teatralnej jest też dziewczyna, która gra na klawiszach, no i ona potrzebowała mieć opcję, żeby się z dźwiękiem gdzieś tam podłączyć. I ja na przykład, to trochę była moja wina, bo mi się wydawało, że ja ustaliłem pewne fakty, potem się okazało, że nie do końca je ustaliłem i był trochę problem z tym dźwiękiem i na przykład skończyło się to tak, że nie byliśmy w stanie normalnie tam kablem audio się wbić, więc ja tam pół godziny przed eventem robiliśmy jakieś przełączki. Ja zabrałem swój sprzęt, bo akurat trochę sprzętu audio mam, więc zabrałem swój sprzęt z domu i robiliśmy przejście przez HDMI, które szło przez mój komputer, które szło przez mój interfejs audio i tam przez to HDMI się jakoś wbijaliśmy. Jakoś to w końcu ruszyło, więc to rzeczywiście było takie klejone na ślinie na ostatnią chwilę, bo tam rzeczywiście się nie udało mi się dogadać tego tak jak powinienem był. Więc to była taka rzecz, która wyszła w ostatniej chwili, ale jakoś to w końcu podłączyliśmy. Też kiedyś z takich zabawnych rzeczy, co rzeczywiście wspominam długo, to jest jak robiłem kiedyś właśnie koncert, tam była taka sytuacja, że chłopaki potrzebowali mieć projektor. Ja się umówiłem z menadżerką, że projektor będzie w knajpie i będą sobie mogli tam jakieś wizualki puszczać. Okazało się dzień przed, że nie ma projektora, więc ja w ostatnim, tam zaraz już przed koncertem biegałem po prostu po mieście i szukałem, gdzie można wynająć projektor, więc to też oczywiście na ostatnią chwilę, to zupełnie, wiesz, niespodziewana rzecz. A przy konferencjach to już w ogóle takich rzeczy było tyle, że tak naprawdę trudno mi, wiesz, powiedzieć, bo jakaś sytuacja w stylu, że jesteś, na przykład, nie wiem, potrzebujemy dowieźć tam 200 krzeseł, no i jestem umówiony na konkretną godzinę z ludźmi. Oni mówią, a no to wie pan, wiesz, jesteś umówiony na 9 rano i dzwoni do ciebie pan o 7, mówi, no to ja jestem, nie? A ty jesteś zupełnie w innym miejscu i po prostu, wiesz, spędzisz na złamanie karku, żeby to odebrać, bo tam na miejscu, albo dzwonisz, wiesz, dzwonię do tam dziewczyny, która jest na miejscu, żeby jakoś to odebrała, czy jakieś sytuacje ze sponsorami, że przychodzi do mnie sponsor, wiesz, ja jestem umówiony, o tej godzinie się spotykamy żeby ustalić, jak będzie wyglądało stanowisko sponsorskie. No i to są podobne sytuacje, że umawiamy się właśnie na tą godzinę, na to miejsce i potem nagle, wiesz, nagle na przykład dzień wcześniej wieczorem ktoś do mnie dzwoni i mówi, ja bym chciał teraz sprawdzić. Ja sobie myślę, no dobra, ja mam, wiesz, 10 innych rzeczy na głowie. Więc takie rzeczy po prostu to już, powiem ci, że nawet, to, wiesz, nie zwracam już uwagi, po prostu to się dzieje zawsze, że coś jest takiego, że trzeba, więc to rozwiązanie tego jest takie, że to jest coś, czego się uczę z czasem, że trzeba mieć ludzi do pomocy w takich sytuacjach, bo zawsze coś tam urwie się, zawsze ktoś jest potrzebny dodatkowo, żeby gdzieś tam się, wiesz, wyskoczyć w ostatnim momencie. Więc to jest, myślę, rozwiązanie takich problemów. Myślę, czy coś było konkretnego, ale no takie rzeczy, zawsze coś tam, wiesz, zawsze się pizza spóźni, zawsze coś nie dojedzie, ale to po prostu, wiesz, kręcimy na szybko i jak się, był taki event, że tam właśnie pizza nie dojechała na początku, no to tam akurat mi pomogła dziewczyna z firmy, jak organizowaliśmy i mi w trakcie eventu zamówiła tę pizzę i znalazła jakąś pizzerię, która, wiesz, załatwiła tam 30 placków na już, więc to się po prostu dzieje zawsze.
To też na pewno jest fajne, bo człowiek się uczy, że co by tam się nie działo, jakby pożar nie był, to zawsze jakoś się uda zgasić i ostatecznie wszystko jest w porządku, nie? To wydaje mi się, że
jasne. Tylko fajne. Trzeba robić, wiesz, dobrą minę i udawać przed ludźmi, że wszystko idzie zgodnie z planem.
Tak, że wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, jesteś gotowy do bycia CEO po prostu.
Dokładnie, wszystko płonie, wiesz, 20 osób na telefonie, wszystko pod kontrolą.
Wszystko zgodnie z planem, realizujemy wizję, no już to tu temu. Dobra, a powiedz mi, bo już jak wspominałeś, 10 lat się zajmujesz programowaniem, jakbyś miał spojrzeć na ten swój rozwój od juniora, który gdzieś tam jeszcze nie programował, organizował pierwsze meetupy, co jest w ogóle bardzo fajne, do tego momentu, w którym jesteś teraz, to były jakieś takie przełomowe momenty albo jakieś przełomowe doświadczenia, wnioski, co jest tak naprawdę istotne w tej pracy programisty, żeby się fajnie rozwijać i żeby iść do przodu, nie stać w miejscu. Masz jakieś rozkminy na ten temat?
Jasne, kilka na pewno. Też się postaram nie wchodzić bardzo w rolę starego dziada, ale pierwsza rzecz, którą na pewno zmieniam z czasem i której na początku zupełnie nie chciałem, myślę nawet, że nie rozumiem, po prostu nie chciałem przyjąć, że to jest też coś, co mówił na kilku swoich prezentacjach Joe Armstrong, już niestety go z nami nie ma, twórca Erlanga. I on kilka razy tłumaczył, i to ja mam podobną tak naprawdę historię, że jak był młodym programistą, to myślał, że liczy się to, jaka jest, liczą się jego zdolności techniczne. I liczą się jego przede wszystkim, że on jest w stanie coś rozklepać, wiesz, w 5 minut, a ktoś inny w godzinę. I z czasem, jak opowiadał o jakiejś sytuacji, że gdzieś tam był w pracy, nie wiem, czy to było w Ericssonie, czy w innej firmie u niego, ale że był jakimś tym leadem, i była inna dziewczyna, która też była liderką i była o wiele, miała mniejszego skilla technicznego o wiele, bo on był bardzo, wiesz, programistą na wysokim poziomie, ona była o wiele gorszą programistką, ale potrafiła rozmawiać z ludźmi. I jakimś cudem jej projekty dochodziły szybciej. I on opowiadał o tym, że trochę mu zajęło, żeby to zrozumieć i mi też trochę zajęło i to jest, że tak powiem, ścieżka, która na pewno u mnie się nie skończyła, ponieważ ja z natury bardzo nie lubię, jak mi ktoś się wpieprza do mojej roboty. I jak byłem początkującym, to po prostu chciałem mieć swój kod, chciałem naklepać swój kod i chciałem być, wiesz, zadowolony, że naklepałem po swojemu. I to jest na pewno największa zmiana w moim podejściu. I to, że po prostu komunikacja to jest 80% tej roboty, jeżeli chce się coś zrobić dobrze. I teamy, w których mi się najlepiej pracowało, to były takie teamy, gdzie po prostu ludzie komunikowali się wprost, od razu. Jest taki problem, jest takie wymaganie, jest taka sytuacja i wtedy komfort pracy i prędkość pracy jest po prostu, wiesz, na zupełnie innym poziomie i wtedy, jeżeli komunikacja jest dobra, to ten czas, wiesz, czy zaprogramujesz coś w 5 minut czy w godzinę, to robi się mniej ważne, a jeśli komunikacja jest kiepska, to nie ma znaczenia, że coś zaprogramujesz szybko, bo nie masz pojęcia, co robisz, bo się nie skomunikowałeś, bo nie dowodzisz tego, co powinieneś, albo na przykład dowodzisz to, co powinieneś, ale się okazuje, że się nie dogadałeś z kolegą na styl i na narzędzia, których używacie. I wtedy to nie ma znaczenia, że dowiozłeś, bo zaraz ci coś się wysypie, bo twój kolega z teamu robi zupełnie inaczej, bo się nie dogadaliście. Więc to jest rzecz, którą musiałem zmienić bardzo, żeby w ogóle też być znośnym dla innych ludzi. To jest coś, co, bo też miałem takie problemy, że po prostu ludzie nie chcieli ze mną pracować, ponieważ ja byłem tak wkurwiony, jak ktoś mi tutaj, wiesz, przychodził i tłumaczył, że powinienem zrobić coś inaczej, że byłem bardzo, bardzo ciężko było ze mną się dogadać, więc to jest pierwsza rzecz, której się nauczyłem, która się zmieniła i której się, dużo powiedziałem, której się uczę, że komunikacja wygrywa, że jeżeli masz jakieś podstawy takie techniczne, że jesteś sensownym programistą, bo wiadomo, jeżeli jesteś bardzo kiepski, to i tak nic nie zrobisz. Jeżeli jesteś sensownym programistą, to wcale nie, a chcesz być świetny w pracy, no to komunikacja wygrywa. Jakby to, że dowieziesz coś szybciej, jakby też, no mówię ze swojego doświadczenia, miałem takie podejście, że ej, ja dowożę to po prostu tak szybko i tak szybko realizuję cele, że powinniście być zachwyceni, no ale potem się okazało, że ja, wiesz, czy za sugestią czyjąś, czy z własnej chęci wypadałem z teamu, bo miałem tak kiepską komunikację, że ta prędkość dowożenia gdzieś tam była, wiesz, w tle i nie byłem w stanie przynieść takich po prostu zysków, czy takiej wartości, jaką, wiesz, powinienem. To jest chyba najważniejsza rzecz, tak mi się wydaje, że po prostu, i to jest coś, co myślę, że dla ludzi początkujących często może być, wiesz, trudne do zrozumienia, no bo jestem programistą, chcę programować. I to jest bardzo ważna kwestia. A druga rzecz, co ja myślę coraz bardziej z takiego doświadczenia mojego, to myślę, że to jest branża, która się tak szybko rozwija, że myślę, że też standardy tej branży się zmieniają i standardy w programowaniu się zmieniają szybko i czasami myślę, że lepiej niż, kurde, to wyjdzie, to jest coś, co ja tak muszę powiedzieć z dużą, muszę zaznaczyć, że to nie zawsze działa, bo trzeba się uczyć i trzeba wiedzieć, jak ludzie programowali wcześniej, jakie są zasady, ale czasami logiczne myślenie wygrywa z zasadami. Jakby czasami odwoływanie się do tego, że ktoś napisał 10 lat temu książkę jakąś tam, 15 lat temu i w tej książce jest napisana taka zasada i taka, wiesz, taka zasada zamiany interfejsów, coś tam. I czasami wciskanie tego na siłę stanowczo przegrywa z logicznym myśleniem, czyli z zadawaniem sobie takich prostych pytań w stylu, a po co jest ten kod, a co on ma zrobić, a kto go będzie utrzymywał? I to jest coś, co... No to jest trudna rzecz, bo to już się odnosi do konkretnych przypadków, ale powiedziałbym, że no warto, że jakby logiczne myślenie myślę, że często wygrywa z zasadami sprzed 20 lat.
Okej, to są ciekawe przemyślenia. Może jeszcze wróćmy pierw do tej komunikacji. Mówiłeś, że komunikacja może być dobra, może być kiepska. Czy byłbyś w stanie powiedzieć tak bardziej konkretnie, co twoim zdaniem znaczy ta komunikacja właśnie jest dobra? Jak się dobrze komunikować jako programista? Co to tak naprawdę znaczy?
Wiesz co, no ja będę mówił o swoich błędach. Na pewno jeden z błędów, które popełniałem bardzo długo, to było przywiązanie do tego, że ja jestem po prostu mądry. I ja uważałem, że jestem mądry, więc jeżeli ja coś mówię, to wszyscy macie mnie słuchać, bo jestem mądry, więc wiesz, oczekiwałem, że ludzie będą traktowali mnie z taką, wiesz, estymą, jak ja sobie w głowie wymyśliłem. Z takim jakimś rodzajem, nie wiem, szacunku, czegokolwiek, że będę miał posłuch po prostu. A wiesz, przychodzę do firmy, gdzie ktoś tam mnie zna, ktoś mnie nie zna. Kogoś znam z innej firmy, kogoś nie znam, wiesz. 70% ludzi mnie widzi pierwszy raz w życiu i ja od nich oczekiwałem, że oni po prostu siądą i będą słuchać, co ja mam do powiedzenia. I to był mój pierwszy błąd, który popełniałem dość długo i byłem po prostu skupiony na sobie. Wiesz, to są troszkę takie psychologiczne frazesy, no ale tak to wyglądało i po prostu moim celem w pracy nie było zrealizowanie produktu, tylko było pokazanie, że ja jestem sprytny. No i to po prostu rozwalało całą robotę, bo ja mogłem sobie coś dowieść szybko, ale potem trzeba to było utrzymać, potem trzeba było się z innymi ludźmi dogadać, jak to będzie działało. Więc to jest pierwszy błąd na pewno, który popełniałem, pewnie go wciąż popełniam, ale to jest błąd, który przynajmniej jestem w stanie określić, że się skupiałem na tym, że ja jestem sprytny, zamiast się skupiać na tym, że w teamie mamy dowieść coś, co działa, co realizuje potrzeby klienta i co jesteśmy w stanie razem utrzymać. Więc myślę, że pierwsza rzecz, która jest ważna i którą się staram w tym momencie, o którą się staram dbać w miarę, to jest to, że w teamie musi być jakaś mniej więcej wspólna wizja, jak ten produkt rozwijamy. I to jest, myślę, podstawa komunikacji. Też no, z własnego doświadczenia mogę to powiedzieć. I czasami warto po prostu przegadać 10 razy, spytać się swojego kolegi z teamu, czemu to robisz w taki sposób? I nie na zasadzie, że wiesz, że źle, tylko że wiesz co, no ja nie rozumiem, bo ja na przykład mam inne standardy, ja się uczyłem innych rzeczy. I się dopytać, aha, czyli to wiesz, czemu ten problem rozwiązujesz w taki sposób, czemu masz taki styl pisania, czemu masz takie struktury w tym kodzie. Ja na przykład, kurde, to już jest taka rzecz, co wiem, że jest dyskusyjna, bo ja na przykład jestem zwolennikiem pisania komentarzy i to takich dość czasami dużych. Na przykład zdarzają mi się takie sytuacje w pracy, że zaczynam jakiś tam nowy sobie pisać moduł, jakiś nowy plik otwieram i pierwsze co robię, to mam 10 linijek komentarza i opisuję, co tu się w ogóle będzie działo w tym pliku. I teraz tak, to już się zaczyna kwestia dyskusyjna, bo ja uważam, że to jest sensowne podejście, ponieważ po prostu zostawiasz informacje, tutaj, co tutaj się będzie działo i bardziej, wiesz, w kontekście nawet nie tego, że tłumaczysz linia po linii, bo to już, wiesz, nie o to chodzi, tylko że tłumaczysz z jakiego powodu, w jakim kontekście ten plik powstał i do czego on ma służyć. I na przykład mi się zdarza takie rzeczy robić i kurde, mi się to, ja to uznaję za pozytywne, ale na przykład miałem sytuację w pracy, gdzie ludzie śmiali się ze mnie, że wiesz, to było tak, ale co, o co ci chodzi? Więc to już jest taka kwestia dyskusyjna. Ja akurat lubię komentarze i też jako sposób właśnie komunikacji tego, co ma się do zrobienia. Przy czym, tak jak mówię, komentarze czasami są traktowane różnie przez ludzi, więc jeśli też chodzi o komunikację, to myślę, że dużo można w komentarzach, w PR-ach załatwić i też po prostu można siebie, też swój kod tłumaczyć. Też mi się zdarza na przykład robić tak, że wiesz, że puszczam PR-a i na przykład, dobra, nie będę dawał komentarza, ale wezmę fragment swojego kodu i napiszę komentarz dla ludzi, którzy będą przeglądać. I mówię, i ten, że wtedy jest łatwo określić kontekst i tam napisać, dobra, ten fragment kodu jest po to, żeby zrealizować takie i takie wymagania. Na dziś nawet na przykład za miesiąc go nie będziemy potrzebować, ale na dziś go potrzebujemy. Więc to jest druga kwestia z komunikacji. Pierwsza to była właśnie, że nie warto się skupiać na byciu najmądrzejszym, bo to nie przynosi, to naprawdę nie przynosi wartości. Druga rzecz to jest taka, że w kwestii kodu czasami naprawdę trzeba przegadać parę razy pewne standardy w teamie, żeby się zrozumieć tak dobrze. I to też to jest coś, co też się nie zawsze się kończy. To, że się przegadało, to nie znaczy, że się skończyło. Poza tym w komunikacji to też jest taka w sumie bzdurka, ale no ja pracuję teraz full remote i na początku, jak zaczynałem robotę tak full remote, to trochę się bałem dzwonić do ludzi, a teraz mi się zdarza dzwonić nawet bez pytania i to też jest, najwyżej ktoś odrzuci, nie? Ale to też jest taka kwestia, że no często takie, no to jest, w ogólnym sensie to jest kwestia otwartości komunikacji, takiej, że po prostu bezpośrednio, żeby coś bezpośrednio przekazać, a w takim sensie bardziej właśnie szczegółowym, no to co do tego dzwonienia, to mimo wszystko to działa dobrze, że jesteś, że gadasz do kogoś, tłumaczysz, co, jaki masz problem. Ja na przykład czasami, wiesz, dzwonię teraz do ziomków z pracy, którzy w ogóle robią co innego, ale ja mam problem do opowiedzenia i dzwonię, ej, masz 5 minut, on mówi, jasne, ja mu mówię, jaki mam problem, on coś tam mi powie, a dobra, zajebiście, nie? I wtedy już mam o wiele lepszą wizję, to jest taki trochę, wiesz, rubber duck technika, ale no mimo wszystko do ludzi to działa, wydaje mi się, lepiej i jak sobie z kimś pogadasz, więc jest chyba, to też jest coś, czego nie lubiłem wcześniej robić, jako początkujący programista, nie lubiłem podchodzić do ludzi i pytać o opinię. Bardzo, bardzo to mi się nie podobało, bo ja myślałem, że już mam dobrze napisane, więc wiesz, ja rozwiążę sam. A teraz się staram jak najszybciej, jak mam problem, to się staram jak najszybciej odzywać do ludzi, żeby się tym problemem podzielić, żeby też ktoś, zawsze wiesz, zawsze jak druga osoba wie, że problem istnieje, to też się będziesz czuł bezpieczniej, bo sobie myślisz, dobra, jest ten, jakoś ta odpowiedzialność, jakoś te, wiesz, te kwestie do rozwiązania dzielimy między sobą, więc no tak, żeby to jakoś, to są chyba trzy rzeczy, co mogę powiedzieć tak szczerze, że rzeczywiście to jest coś, co się mi, jakby co wydaje mi się ważne, że kiedyś bardzo się skupiałem na tym, że mój kod jest, że ja mam być mądry i to wychodziło strasznie i po prostu się wkurzałem na ludzi, że mi zmieniają i tak dalej i staram się bardzo to przechodzić, iść w stronę dyskutowania z ludźmi i tego, żebyśmy ustalili wspólne struktury i wspólne standardy, a nie tylko moje. No a druga kwestia to jest to, że staram się tłumaczyć w miarę możliwości mój kod, jeżeli nie w komentarzach, to w PR-ach i pytać nawet takie rzeczy po prostu, jaki jest kontekst powstania tego kodu. I teraz wiem, że wiesz, na przykład, no, sytuacje są różne, bo akurat teraz mam w pracy taki zapieprz, że nie ma czasu na takie rzeczy, ale w normalnych warunkach staram się to tłumaczyć. Tak, no i trzecia kwestia jest taka, że się staram odzywać jak najszybciej i to zasadniczo nie ma żadnych minusów. To rozwiązanie, żeby odzywać się jak najszybciej, nie ma żadnych minusów, ma same plusy. Im szybciej się z kimś skomunikujesz i powiesz, jaki masz problem, tym szybciej go rozwiążesz i to w 100% przypadków.
Zgadzam się, to są super gdzieś tam przemyślenia. Ja szczerze mówiąc też gdzieś tam zawsze miałem problem z tym, że miałem wysoką estymę na temat własnej inteligencji i gdzieś tam chciałem, żeby świat sobie z tego zdawał sprawę. A to można fajnie przekierować, bo realnie człowiek, wydaje mi się, mając takie podejście, chce, żeby po prostu było super zrobione, nie? I żeby było po prostu dobrze. No może to uważanie, że ja wiem najlepiej, to nie jest najzdrowsze, ale można właśnie to przekierować na to, że ja po prostu, żeby było jak najlepiej. I jak sobie zdać sprawę, że zwykle 3 osoby zrobią lepiej niż jedna, nieważne jak ta jedna jest inteligentna, bo nawet jeżeli gdzieś tam uważasz, że ty tu jesteś alfą i omegą, to nawet ten input innych ludzi może twoje procesy myślowe gdzieś tam usprawnić, więc jakby trzeba szukać tej wiedzy, krytyki, bo zawsze ci coś umknie, nie? Znaczy ja już to też totalnie wyszedłem z tego, bo już teraz po prostu sobie zdałem sprawę, jaki nie jestem inteligentny, jak po prostu wiele ludzi wie lepiej ode mnie, po prostu w Smarteku to jest przez 3 lata, to się tego dowiadywałem praktycznie codziennie, więc to już gdzieś tam umarło śmiercią naturalną, ale po prostu warto się skupić na tym, że chcę, żeby było jak najlepiej i na pewno inni ludzie mają tutaj coś do dodania. No i tak jak mówisz, nie, to early and often, nie, to jest mega fajna zasada, żeby tak mówić o tej komunikacji, że ona musi być jak najwcześniej i żeby jej po prostu było dużo. Na ogół tak 3 razy więcej niż się wydaje, że jest potrzebne, to jest tak mniej więcej to minimum niezbędne, no bo jak to, że raz napiszemy coś na Slacku, gdzieś tam w jakimś wątku, no tak jeszcze w 5 różnych miejscach jak napiszesz, to jeszcze 50 osób to przeczyta, która powinna to przeczytać, więc to naprawdę trzeba gdzieś tam, zwłaszcza jak coś jest bardzo ważnego, no to trzeba tłuc, powtarzać, jakoś takie poczucie, że już Boże, mają mnie za idiotę, który cały czas gada to samo, to jest dopiero szansa, że wreszcie ludzie słuchali na tym poziomie, który ty byś chciał, nie? Że to jest zrozumiane. No i zadawanie tych pytań, w sensie jak masz jakiekolwiek wątpliwości, czy dobrze kogoś rozumiesz, albo czy ktoś dobrze rozumie ciebie, to pytaj. Jak jest tylko takie, że nie mam do końca przekonania, czy my jakby mamy właśnie te same podejście do tego, jak to powinno być zrobione, to trzeba cały czas to wałkować, bo na ogół ta intuicja wskazuje, że jednak to nie jest do końca dogadane, nie? I to jest mega ważne, ja też się pod tym podpisuję, to jest dużo ważniejsze niż skill techniczny i gdzieś tam waga tego właśnie rośnie wraz z latami doświadczenia, bo na początku faktycznie te skille techniczne są ważne, no bo musisz być jakkolwiek użyteczny i pewnie warto w nie inwestować, ale jak już zostajesz tym regularem, to warto mega gdzieś tam przełożyć ten nacisk na to, żeby lepiej z ludźmi gadać. A powiedz mi, Andrzej, bo masz na swojej stronie ciekawą listę ludzi, którzy są dla ciebie jakąś tam inspiracją. To było dla mnie ciekawe. I powiedz mi, bo ta lista też jest dość specyficzna. Jest na przykład na niej Kazimierz Odnowiciel.
Nie wiem, czy klikałeś w link.
Nie klikaj, jeżeli mam być szczery.
Okej,
co jest za tym Kazimierzem Odnowicielem i w ogóle skąd taka lista? I skąd w ogóle, czy ci ludzie faktycznie są jakieś ważni ludzie dla ciebie? Skąd w ogóle pomysł, żeby taką listę umieścić?
Wiesz co, bo ja tam stronkę zmieniłem. Żebym nie powiedział, czego sprawdzę, jaka jest obecna wersja, okej, okay, to mamy Rich Hickey, Brett Victor, Alan K. Kazimierz Odwiedziciel, Miles Davis, Charles Mingus. Tak, akurat lista jest prawdziwa. To po pierwsze, tak, lista jest prawdziwa. Ja zacznę od tego, co najbardziej zwróciłeś uwagę. Kazimierz Odnowiciel, jakbyś kliknął w linka, to byś zobaczył, to jest rodzaj dowcipu, że to jest Kazimierz Odnowiciel, ponieważ pod imieniem Kazimierz Odnowiciel kryje się raper polski o ksywie Kas Bałagane, który gdzieś tam w swoich tekstach odnosi się do bycia księciem, czy zresztą nawet nie wiem, czy Kazimierz Odnowiciel, czy on sam siebie tak nie nazwał, w którymś swoim tekście jest taka spora szansa. I tak, w tej inspiracji są 6 osób, jest Rich Hickey, Brett Victor, Alan Kay i potem jest Kazimierz Odnowiciel, Miles Davis, Charles Mingus. I wszystkie inspiracje są prawdziwe. Idąc od góry, to mogę powiedzieć, jest Rich Hickey, to jest twórca języka Clojure. I to jest twórca języka, który ja od zawsze uważam za najsensowniejszy język programowania. I tutaj no nie będę zaczynał dyskusji, bo za dużo bym gadał, ale ogólnie Rich Hickey jest dla mnie dużą inspiracją, jeśli chodzi o podejście do programowania. W ogóle no, wszystkie jego toki są interesujące. Jest człowiek z bardzo dużym doświadczeniem, który stworzył, wiesz, swój język programowania i to jeszcze Lispa, więc który się jeszcze komunikuje z Javą i z JVM-em, także bardzo inspirujący człowiek w kwestii samego programowania. Dalej, przepraszam bardzo, jest Brett Victor. Brett Victor jest programistą, jest projektantem, designerem, ale takich właśnie od rzeczy, od produktów i hardware'owych, i software'owych. I on, zdaje się, trochę rzeczy robił dla Apple'a. I idee Bretta Victora też w związku z programowaniem to są idee tego, że wszystko powinno być jak najbardziej widoczne i jak najbardziej... Kurde, jedyne słówko mi przychodzi malleable, który z angielskiego, ale takie, że czegoś możesz dotknąć, zmienić, poczuć. I on tworzy też takie koncepcje systemów programowania, gdzie to, co programujesz, gdzie wszystkie dane, których używasz, są dla ciebie cały czas widoczne i w momencie, jak zmieniasz kod, na przykład takie rzeczy jak live reload, ale taki live reload na sterydach. Czyli w momencie, jak zmieniasz kod, to od razu widzisz, co się wydarzy z twoim programem. No i Brett Victor był też dla mnie zawsze bardzo inspirujący w tym właśnie podejściu do programowania, że to powinno być coś, co z czym programista, z czym twórca ma jak największy... I to myślę, że też jest u niego ciekawa trochę taka wizja, że można by było najpierw nawet iść w stronę tego, że to jest trochę właśnie nie w stricte programista, ale twórca czegoś nowego. Człowiek, który tworzy, przelewa swoje idee w coś rzeczywistego, powinien mieć narzędzia, które są jak najłatwiejsze w manipulacji i jak najbardziej właśnie może ich nawet w sensie metaforycznym dotknąć i zobaczyć, jak one działają. Więc to jest też bardzo ciekawa postać. Potem jest Alan Kay. Alan Kay, no to też jest gigant w dziedzinie programowania. Teraz, kurde, dyskusje tam są różne, więc ja powiem, że twórca Smalltalka. Czy on był twórcą Smalltalka? Kurde, może był jednym ze współtwórców, też kolega, bliski ten przyjaciel Joe Armstronga, czyli twórcy Erlanga. I ogólnie rzecz biorąc, Alan Kay, no jeden z programistów, jeden z ludzi w IT, którzy w ogóle byli przy początkach tworzenia interfejsów graficznych. I on pracował w Xerox PARC firmie, to były lata, nie wiem, 70., 80., aż taki z historii. Pamiętam historię, nie pamiętam dat, więc niestety, ale czemu Alan Kay jest ważny? No dlatego właśnie, że on był przy początkach tworzenia interfejsów graficznych i też i przy początkach tworzenia w ogóle programowania obiektowego i potem ta ewolucja poszła w różnych kierunkach, ale też jego idee na temat tego, jak programowanie powinno działać, czyli troszkę podobne do Bretta Victora, czyli takie, że wszystko powinno być widoczne, wszystko powinno się dać zmodyfikować w każdym momencie, każdy program dla programisty powinien być w pełni otwarty, w pełni dostępny, dane powinny być zawsze w pełni widoczne. No to są idee, które też zawsze mi były bardzo bliskie i po prostu, no tutaj nie chcę się rozwlekać, bo polecam po prostu, żeby tych ludzi, takich jak Rich Hickey, Alan Kay i Brett Victor sprawdzić, bo ich ilość pomysłów na temat programowania, które oni mają, to wiesz, wystarczy każdemu programiście na następne 20 lat, żeby myśleć o tym, co oni mają do powiedzenia. A potem trzy kolejne postacie, no to jest tak, Kazimierz Odnowiciel, to jest Kas Bałagany, potem jest Miles Davis i potem jest Charles Mingus. No i to się w sumie zgadza akurat, jeżeli chodzi o muzykę, bo muzyka to jest dla mnie po programowaniu, myślę, że mogę powiedzieć, jest druga rzecz po IT. Nawet powiedziałbym, że pierwsza, tylko że IT jest, wiesz, na IT spędzam więcej czasu, ale muzyka to jest moja też wielka zajawka i tutaj też się, kurde, znowu, wiesz, ja się troszkę powstrzymuję, bo tutaj bym zajął kolejne półtorej godziny, ale no Miles Davis i Charles Mingus to są muzycy jazzowi, którzy, kurde, znowu wyjdzie, ja jestem właśnie kiepski w takie rzeczy, wydaje mi się, że żaden już nie żyje, Davis to już chwilę, Charles Mingus zdaje się, że też już. Ale no po prostu, no Miles Davis to jest, jeżeli chodzi o jazz, to jest człowiek, który z każdą swoją płytą definiował jazz na żywo, na nowo, więc wielki, wielki człowiek w kwestii muzyki jazzowej. Charles Mingus to jest, żebym nie gadał głupot, zdaje się kontrabasista, to jest właściwe określenie. I po prostu no jego styl na basie jest dla mnie niesamowity. Dokładnie, kontrabasista, dobrze powiedziałem. I kompozytor. No i Kas Bałagany, polski raper, który, no ja nie jest tak znany jak Miles Davis ani Mingus, ale też człowiek o, myślę, dość szerokich horyzontach artystycznych. Z mojej przynajmniej perspektywy jest dla mnie bardzo inspirującą postacią. No a to też jest dla mnie jest to o tyle ważne, że ja też gdzieś się tam za muzyką zajmuję i tworzę, więc to są też dla mnie bardzo ważne inspiracje.
Spoko, też propsuję Kazimierza Odnowiciela w tej odsłonie. Bardzo w porządku. No i ogólnie też propsuję w ogóle posiadanie takiej listy inspiracji, a ja również gdzieś tam myślę, że fajnie w ogóle się gdzieś tam jakoś podziwia, docenia, bo to fajnie gdzieś tam motywuje do rozwoju. No i ludzie po prostu mają naprawdę dobre rozkminy. No po co dochodzić po prostu samemu do jakichś tam głębokich wniosków, które no już ludzie, którzy mają znacznie więcej doświadczenia i fajnych gdzieś tam przeżyć życiowych, się z nami dzielą, nie? Tymi doświadczeniami warto z tego czerpać, gdzieś tam przepychać to przez własny organizm, przez własny umysł i działać fajniej, więc fajnie, że w ogóle taką listę masz. Być może jak będę robił swoją stronkę, to też taką listę inspiracji wrzucę. A powiedz mi, no bo robisz wiele rzeczy, nie? No nie dość, że pracujesz, no to tak, organizujesz eventy, a właśnie mówiłeś, że masz hobby, takie jak tam muzyka, produkcja muzyki. Mhm. Widziałem traczki na SoundCloudzie, też wiem, że chodzisz na siłownię, no więc siłą rzeczy pewnie masz dość napięty harmonogram. Jak to wszystko w ogóle spinasz, żeby było czas na to wszystko, na jedno i na drugie?
Wiesz co, to jest, ja wiem, kurde, mam wyrozumiałą narzeczoną, to pomaga w utrzymaniu takiego trybu życia, na pewno, a kurde, bo jeżeli chodzi o to, że robię dużo rzeczy, to jakby to jest dla mnie jedyna opcja w życiu, jakby nie wyobrażam sobie innej, wiesz, możliwości i ja od zawsze mam poczucie, że i tak nie zdążę ze wszystkim, co bym chciał, że i tak będzie za mało, bo gdybym miał dodatkową dobę, to jeszcze bym, wiesz, zrobił 5 innych rzeczy, więc jeżeli chodzi, nie mam, nie, jakby jeżeli chodzi o, wiesz, to czemu tak robię, to po prostu taki się urodziłem i masa rzeczy mnie po prostu interesuje i powiem ci, że w tym wszystkim coś, co praktycznie mi pomogło rzeczywiście, to było, w którymś momencie się zająłem, bo kiedyś się tym nie zajmowałem tak intensywnie, w którymś momencie się zająłem bardzo intensywnie siłownią i to jest rzecz, która jest dla mnie bardzo dużo dobrego mi dała na różne sposoby, ale też to jest coś, co wymogło na mnie posiadanie ułożonego życia. W sensie takim, że jeżeli chodzę na siłownię regularnie, teraz chodzę tam, mam 4 razy w tygodniu jestem na siłowni i to są dość ciężkie treningi, to jakby, żeby być na siłowni, muszę się wyspać. Jak się nie wyśpię, to sobie krzywdę zrobię na siłowni. Muszę zjeść dobrze, bo jak nie zjem, to się nie zregeneruje. Wiesz, muszę ten cały tydzień muszę mieć ułożony, gdzieś tam muszę odpocząć w którymś momencie, bo znowu jak nie odpocznę, to się znowu nie zregeneruje, to sobie zrobię krzywdę i tak dalej. A jeszcze dużym plusem siłowni jest to, że jak coś się dzieje, wiesz, psychicznie, fizycznie, to na siłowni to od razu widzę. Widzę, że się nie jestem w stanie skupić, że wiesz, biorę ciężar, który tydzień temu brałem bez problemu, mam coś problem, wiesz, mam to, albo jestem przemęczony, albo się skupiam na czymś, wiesz, mam zbyt chaos w głowie. Więc żeby utrzymać strukturę taką życiową, to rzeczywiście dla mnie siłownia jest najlepszym wyjściem, po prostu i traktuję to tak, że nie ma wymówek, jeśli chodzi o siłownię. Jakby wiadomo, poza jakimiś specjalnymi, nie są zawsze emergency sytuacje, ale ogólnie po prostu chodzę na siłownię bez pytania, zawsze na to czas jest i dzięki temu trochę moje życie jest podporządkowane, ale to mi daje wiele korzyści i właśnie takich, jak powiedziałem, że to życie musi być bardziej ułożone, także bardzo polecam. Takie, wiesz, dbanie o zdrowie swoje. No i też, wiesz, z tego powodu właśnie zacząłem bardziej dbać o zdrowie, robić takie rzeczy jak właśnie regularne badania i w ogóle się, wiesz, orientować, jakieś utrzymywać dietę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś, co jeżeli z mojej perspektywy, to mi bardzo pomaga robić właśnie wiele rzeczy, bo gdyby nie to, to jakby wiem, jak to wyglądało wcześniej u mnie, wszystko było bardzo szalone i bardzo chaotyczne, bo zawsze można było pospać, wiesz, godzinę krócej, zawsze można było posiedzieć do pierwszej, do drugiej, do trzeciej. Teraz po prostu nie mogę, bo nie wstanę rano, nie pójdę na siłownię i wiesz, nie będę w stanie zrealizować tego, co chcę zrealizować. Także to jest najlepsza rada. A też druga rzecz, którą robię, jeżeli chodzi o utrzymanie zdrowia w tym wszystkim, no to po prostu w momencie, jak mam w życiu byłem swoim u, żebym nie skłamał, chyba u 4 terapeutów i 1 lub 2 psychiatrów.
Okej.
Okay. I to jest po prostu w momencie, jak wiesz, są, no bo tak jak powiedziałeś, jak robię dużo rzeczy, to też moje życie się zmienia często. I z roku na rok tak naprawdę każdy rok mojego życia wygląda inaczej. I jak dochodzę do sytuacji, w której po prostu widzę, że mi się trochę już leci wszystko z rąk i nie jest, mam za mało siły, wiesz, w głowie, no to po prostu idę porozmawiać z kimś, kto się zna na tym i kto mi jest w stanie powiedzieć. I też, ponieważ już w tym momencie na przykład korzystam z terapii obecnie, a ponieważ to już jest moje któreś kolejne doświadczenie, to też już to jest bardzo efektywna praca w tym momencie. To już nie jest taka sytuacja, że ja przychodzę i opowiadam, wiesz, historię życia, tylko przychodzę z reguły na terapię, już mam w głowie coś, co mam do powiedzenia, jakiś problem, który mam nierozwiązany, czy on jest bardziej związany z pracą, czy on jest bardziej związany, wiesz, z relacjami z ludźmi i po prostu jest godzina rozkminiania. I to jest coś, co jeżeli się rzeczywiście już znajduję w sytuacji, w której, wiesz, mam problemy, których sam nie rozwiążę i nikt z bliskich mi nie jest w stanie też rozwiązać, no to zamiast się męczyć 5 lat, to się męczy 3 miesiące. Więc to też jest, wiesz, to siłownia i pomoc specjalisty, jeśli chodzi o jakąś, wiesz, terapię, to są dwie najlepsze rzeczy.
Stary, a powiedz mi, no gdzieś tam dobijając do brzegu, gdzie cię można znaleźć w internecie, gdzie cię można znaleźć w świecie materialnym, jak ktoś by chciał cię bliżej poznać, wejść z tobą w jakąś interakcję, no to gdzie ciebie szukać?
No to tak jak mówiłeś, jest strona moja i strona jest fricze.com, także widać tutaj na filmiku widać moje nazwisko, więc wystarczy wziąć fricze.com, a że nazwisko jest względnie nietypowe, to raczej łatwo zapamiętać. Także tam na stronie są jakieś podstawowe informacje o mnie, głównie zawodowe, jest też mail do mnie, więc ja zawsze chętnie przyjmuję maile. Jeśli chodzi o spotykanie na żywo, no to w tym momencie można mnie spotkać na siłowni w Krakowie na Szlak 67 My Fitness Place, gdzie urzęduje mój trener, więc ja też tam jestem regularnie, z reguły jestem tam rano, jestem poza tym jeszcze z miejsc, gdzie można mnie spotkać, jak chodzi o jakieś fizyczne zabawy i zdrowie fizyczne i tak dalej, to jest MMA Academy na ulicy, kurde, żebym ja wiedział na jakiej ulicy, a sprawdzę sobie, żeby już powiedzieć, MMA Academy jest na ulicy Tadeusza Romanowicza, 19, to jest mniej więcej za Błocie i tam się staram się tam być regularnie, wychodzi różnie, ale głównie tam staram się być na boksie, czasami na jakimś kiku jestem, także tam też jest bardzo fajnie, zapraszam. No i można mnie spotkać na meetupach i na konferencji i tak, teraz mamy lato meetupowe, także się meetupy nie dzieją, ale zarówno MeetJS Kraków, jak i Future, to wszystko się będzie rozwijało jeszcze bardziej niż do tej pory. Przepraszam bardzo, no i można mnie spotkać we wrześniu na konferencji Future 25-26 września, na którą gorąco zapraszam, już tam trochę opowiedziałem i no i też zawsze chętnie pogadam, zawsze chętnie coś, jak szczególnie, że ktoś ma jakąś współpracę do zaproponowania, czy przy eventach, czy przy czymś, czy przy muzyce, czy przy programowaniu, to ja zawsze bardzo, bardzo chętnie.
Super, super. Ja Was również zapraszam przede wszystkim na FutureConf. Na stronie futureconf.tech znajdziecie więcej informacji. My tam również będziemy z Przemkiem, będzie tam Andrzej i dużo fajnych ludzi, więc wpadajcie koniecznie. No i też wpadajcie na MeetJS-y krakowskie, zresztą nie tylko krakowskie, bo też byłem w Poznaniu, tam też są super, we Wrocławiu oczywiście też wiem, że są super, bo są tam naprawdę fajni ludzie, których znam, więc warto gdzieś tam na te MeetJS-y chodzić, a jak MeetJS-a w waszym mieście nie ma, to warto taki zorganizować, Andrzej dał fajne tipy, jak to zrobić, więc gdzieś tam zachęcam, spotykajmy się, zbijajmy piątki, pijmy piwko, jedzmy pizzę i słuchajmy fajnych podcastów takich jak ten. Dzięki Andrzej za udział, tym optymistycznym akcentem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, cześć.